Chciałbym dzisiaj mówić o największym przykazaniu. Otwórzcie ze mną 5 Księgę Mojżeszową i 6 rozdział. I kiedy mówimy o największym przykazaniu, musimy koniecznie wyjaśnić sobie, w jakich okolicznościach to przykazanie zostało nadane. Czyli kontekst, nie? Jaka była sytuacja? Sytuacja była taka, że Izrael został wyprowadzony z niewoli Egiptu. Został przeprowadzony przez Morze Otwarte, Morze Czerwone. I teraz Izrael już po tym potężnym zwycięstwie nad Faraonem i jego wojskiem, i teraz jest na pustyni. I nie można powiedzieć, że Izrael zasłużył sobie na coś, co się dotychczas stało. Wręcz odwrotnie. Bóg wziął z łaski swojej ten lud i przeprowadził go z niewoli do wolności. Czyli jeśli odnosimy to do naszego życia dzisiaj, to wtedy jest to tak, że Bóg wyzwolił nas już jako dzieci Boże, już jesteśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Jesteśmy nowymi stworzeniami i teraz Bóg nadaje przykazania. To jest dlatego ważne bardzo, bo inaczej takie przykazanie może każdy próbować wypełnić, że tak powiem. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, którego znam, o jakiejś tam grupie, jakimś tam zborze. I tam były pewne jakieś bardzo dziwne rzeczy w tym zborze. Ale ten brat powiedział, no ale gorliwość to mają, są bardzo gorliwi ci ludzie. Gorliwi, czyli są tacy bardzo po niemiecku... Eifrig, tak?
Eifrig.
Mają Eifa. Są gorliwi, tak? Ja powiedziałem, dobrze, słuchaj, ale są też mnisi katolicy, którzy są bardzo gorliwi. Także nie można powiedzieć tylko, aha, ktoś jest gorliwy, czyli to jest kryterium, według którego musimy to wszystko ocenić, że jest w porządku. I punkt jest taki, że Izraelici, oni mogliby w Egipcie próbować Boga kochać z całego serca. Ale byłoby to w niewoli.
Tak?
Ale te przykazanie zostaje nadane, kiedy już zostali wyprowadzeni na wolność. Inaczej każda próba człowieka, który jest w niewoli, próba, żeby kochać Boga. Żeby kochać Boga w niewoli, tak, w niewoli grzechu, to skończy się religijnością. Bo po prostu człowiek będzie z całej siły sam jakoś próbował tego Boga jakoś kochać.
Tak?
Jakoś tych myśli nie mieć złych. I jakoś no, nie zrobić tego, czego tak naprawdę pragnie zrobić. I to nie jest to, czego Bóg żąda. Bóg chce najpierw wyprowadzić z niewoli i w wolności wtedy te przykazanie nadać. I taki jest kontekst, w którym wsiadamy teraz, największe przykazanie. I teraz przeczytajmy może 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, od wersetów proponuję 4 do 9. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz się wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Może najpierw zerknijmy na, po kolei na ten fragment od samego początku. Później zobaczymy, że ten fragment też tyczy się nas. Chociaż nie jesteśmy Izraelitami, prawda? Ale zobaczymy o tym później. Najpierw spójrzmy, co jest powiedziane do Izraela. Werset czwarty, tak zwane Słuchaj Izraelu, czyli Szema Izrael, jest takim jakby wyznaniem wiary Boga Izraela. I czytamy tutaj, Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. I warto na to spojrzeć troszkę uważniej, bo kim jest ten Pan? Słuchaj Izraelu, Pan, tu jest napisane Jahwe w oryginale. I tutaj jak jest napisane Pan jedynie, to jest napisane, jest takie hebrajskie słowo, ono się nazywa Echad. I te hebrajskie Echad znaczy tak jakby coś, co jest jedno, a w środku jest dużo jednak, więcej niż jedno czegoś. I na przykład jak jest w Biblii napisane o kiściu winogron, czyli że jest, są winogrona, tak? Jest jeden kiść.
Jedno weinstock,
tak? I właśnie, i dużo winogron na tym. To by było właśnie Echad. I warto na to zwrócić uwagę, bo jak zajrzymy do tego, jak Bóg stworzył człowieka na początku Biblii, to najpierw czytamy w 1 Mojżeszowej 1,27 właśnie o tym, jak stworzył Bóg człowieka. 1 Mojżeszowa 1,27. I tutaj jest napisane 1,27 i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I tu jest napisane, że człowiek jest podobny, jak został stworzony do Boga, a jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Czyli jest dwóch, jest więcej niż jedno, ale to jest człowiek. To jest człowiek. I dopiero pełny jest, jest pełny, jest, jest dopełniony przez kobietę i mężczyznę. I jak spojrzymy teraz na drugi rozdział i 27 werset, to się robi to bardziej... Nie, źle zapisałem. Nie 2,27, tylko 2,24 oczywiście. 2,24. To widzimy tutaj, jakie dopełnienie tego tak jakby. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Tak, jedno ciało. Tak?
Z dwóch
złożone. I tutaj znów, jak to jest napisane jednym ciałem, to tu jest znów to słowo echad. Okay? Czyli mamy Bóg nasz jeden jest, on jest echad. I mąż i żona jedno są, są echad. Znaczy to, że jeśli spojrzymy na ten, wrócimy do 5 Mojżeszowej, 6 rozdziału, to w wersecie 4 mamy Ojca, mamy Syna i mamy Ducha Świętego, bo oni są echad. Tak jak mąż i żona są echad, są jedno. Tak? I dlatego zobaczcie, że Bóg jest dla nas, mówi inny fragment, wszystkim we wszystkich. On jest dla nas, Syn Boży jest ofiarą. Jest królem. Jest sługą. On jest pocieszycielem i wysyła pocieszyciela.
Tröster und er schickt auch den Tröster.
Ducha Świętego.
Den Heiligen Geist.
Ojciec, jest napisane, że ojciec i syn posyłają ducha. Chyba w księdze Izajasza. Razem z ojcem, nie? Ojciec i syn. Jest napisane w innym miejscu, że ojciec i duch wysyłają syna na ziemię. Także mamy tego Boga, który jest Bogiem Izraela. To jest ten Bóg, o którym jest mowa w 4 wersecie. I teraz, ponieważ Pan jest Bogiem naszym, w wersecie 4 jest napisane. Dlatego w 5 wersecie czytamy, będziesz wtedy miłował. Tak, tutaj jest w polskim napisane, tak, będziesz wtedy miłował, czyli tak jakby dlatego będziesz miłował, bo Pan jest Bogiem naszym.
Und deswegen wirst du lieben, weil Gott unser, weil der Herr unser Gott ist.
Czyli taka jest kolejność. Najpierw Bóg musi się stać Bogiem człowieka, moim Bogiem. I dlatego służę mu całym sercem. Tylko to ma sens. Wszystko inne kończy się religijnością. Jeśli człowiek nie doświadczył zbawienia, jeśli jest dalej w swoim starym życiu, że tak powiem, to nie będzie dla niego bodźcem, żeby miłować Pana z całego serca. Nie będzie to motywacją, żeby go miłować Boga z całego serca. Okej, ale tu czytamy dalej. Będziesz wtedy, czyli dlatego będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. A czyli jak miłować? Z całego serca. To znaczy, że tak też Pan Jezus nas naucza później, że nie może człowiek dwóm Panom służyć. Bo na dłuższą metę któryś z tych Panów musi wygrać po prostu. Z całej duszy swojej, czyli tak jakby całym życiem swoim człowiek ma służyć. Ludzie mają taką tendencję, żeby powiedzieć sobie, tą część mojego życia Panu Bogu poddam, ale tej innej części to już nie, bo to nie jest już taka sprawa z pobożnością i z wiarą i z Bogiem. Nie? Powiedzmy moją codzienność Panu Bogu, ale bez mojego małżeństwa. To tam będę robił, co chcę. Albo okej, poddam Bogu może małżeństwo i powiedzmy pracę moją, ale dzieci to już nie. Tak? Czyli albo po prostu wszystko Panu poddam, ale ja sam jeszcze sobie coś zachowam. Jakąś tajemnicę taką, do której Pana Boga nie dopuszczę i tego On nie ma prawa korygować w moim życiu. Będę śpiewał, Panie, wszystko Tobie dziś oddaję, ale nie mam zamiaru tak naprawdę wszystkiego oddać. Z całej siły swojej dalej jest napisane. I z całej siły znaczy rzeczywiście z całej siły, a nie tylko z części swojej siły. Zobaczcie, że Pan Bóg żąda 100% rzeczywiście. On chce 100%. I kiedy Pan Jezus to cytuje, ma na przykład w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. To w Marka 12 rozdziale Pan Jezus właśnie mówi o tym, że to jest największe przykazanie. Jest ono pierwsze ze wszystkich. I moglibyśmy powiedzieć zaraz, ale tego przykazania nie ma w 10 przykazaniach. Dlaczego ono jest największe? Moglibyśmy powiedzieć, przecież te 10 jest największe, takie ważne. Ale zobaczcie, że wszystko, co Pan Bóg powiedział, wszystko jest zbudowane na tym, czy Ty miłujesz Pana. Czy Go naprawdę kochasz? Kiedy Piotr zasmucił Pana Jezusa,
w Londynie,
to pytanie Pana Jezusa do Piotra było, czy Ty mnie miłujesz? Czy Ty mnie kochasz? Nie było pytania, słuchaj Piotrze, czy mógłbyś, czy Ty naprawdę nie zaniedbałeś przykazania tego i tego, tam z, powiedzmy z sabatem? Czy ty dbałeś o te przykazania przez ostatnie, nie wiem, 10 sabatów? Oczywiście Piotr jako Żyd przestrzegał szabat. Ale ponad wszystkim przykazaniem było to jedno, czy Ty miłujesz? Najważniejsze przykazanie. Pierwsze ze wszystkich. I dlatego w Marka 12, 28 i do 30 czytamy tak. Przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał Jezusa. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Zobaczcie, że Jezus dodaje jeszcze tutaj z myśli też całej. Można się zapytać, dlaczego Pan Jezus dodaje jeszcze z myśli swojej?
Tej mądrości.
Pan Jezus mógłby jeszcze dodać dużo innych rzeczy. Z całą rodziną swoją. Z całym Twoim czasem. Tak? Po prostu całym Tobą Pana Boga miłuj. I tutaj nie ma ograniczenia, że może było powiedzieć, tak naprawdę może było powiedzieć z całego. Tak? Nie ma po prostu ograniczeń. 100% cokolwiek masz, to Panu Bogu musi służyć. Czy to znaczy, że człowiek cały dzień powinien tylko siedzieć i albo czytać, albo się modlić, nic innego nie robić? Chodzi o to, że Pan Bóg powiedział nam, to nie znaczy, że to jest jedyne okazywanie miłości Panu Bogu, nie? Prawda? Przykładowo, Bóg powiedział do mężów, miłujcie żony swoje. Albo wychowujcie swoje dzieci. Tak? To róbcie różne rzeczy, tak? Radujcie się, powiedzmy, plonami, tak? Które macie z pól swoich do Izraela, Bóg powiedział. Tak? Ale Bóg powiedział, jedzcie przede mną. Rozumiecie? Jest na przykład fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, gdzie Bóg mówi, jak zbierzecie te wszystkie rzeczy, przyjdźcie do mnie i w tym miejscu jedzcie przede mną. To znaczy, że po prostu Bóg we wszystkim gdzieś tam się przewija. On cały czas w moim sercu jest, ja nie mam przerwy od Pana Boga. I nie mam tak jak w wielkim pałacu jakiegoś pomieszczenia, przed którym, gdzie Pan Bogu zamykam drzwi. I mówię, tam nie wchodź. Co wynika z takiej postawy? Jak tak człowiek chce żyć, naprawdę, człowiek Boży. Pierwsze na pewno wynika z tego gorliwość, czyli eifer, co mówiliśmy. Tak? Wynika z tego gorliwość, tak. Ale nie jest to gorliwość taka jak apostoła Pawła, jak Saula z Tarsu, tego, zanim się nawrócił. Tak? Ten apostoł, on przedtem też był gorliwym faryzeuszem. I dla Boga, myślał, że robi to dla Boga, brał tych wierzących ludzi w Jezusa i pomyślał, że sekta i wrzucał ich do więzienia. On to robił dla Boga i był bardzo gorliwy w tym. Ale ta gorliwość nie była wynikiem miłości. Tylko właśnie takie było coś, takie zaślepienie, to nie była miłość. Ale kiedy spojrzymy na przykład na apostoła Piotra, tak w Ewangeliach, to widzimy mnóstwo takich sytuacji, gdzie tak naprawdę Piotr, jak później widzi, że cały świat czyta Biblię, to musiałby się wstydzić. Ludzie o mnie czytają, że tu źle zrobiłem coś. Bibliści doszli do wniosku, Bibelwissenschaftler, tak? Doszli do wniosku, że Ewangelia Marka najprawdopodobniej była dyktowana przez Piotra. Że Marek pisał, a Piotr mu mówił, co ma pisać. Tak. I są różne wskazówki, gdzie bibliści się tego chwytają, tak? Że takie wskazówki na to. I w Ewangelii Marka często widzimy sytuację, gdzie Piotr wypada kiepsko, strasznie. Aż wstyd. Coś takiego, że ona sam chciałby, żeby coś takiego pisało o nim. Ale Piotra postawa była, on naprawdę Pana Jezusa miłował. I z wszystkimi swoimi błędami w jego życiu była ta gorliwość powodowana miłością do niego. Jezus czasami nawet go strofował. Mówi, chłopie, co ty mówisz? Jak diabeł mówisz? Tak, były takie sytuacje. Wiemy, znamy to z Ewangelii. Ale Piotr miłował. Mamy jeszcze jeden taki przykład ciekawy miłości do Pana Boga. Kiedy odłożymy Ewangelię Jana 11:2, Jana 11:2, tam czytamy o Marii, siostrze Łazarza. Jana 11:2 czytamy, że ona była właśnie, ta osoba jest połączona z dwoma wydarzeniami jeszcze w piśmie. I tu czytamy, była to Maria, czyli która to była Maria? Była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Czyli tutaj chodzi o siostra Łazarza, to była tą Marią, która namaściła maścią Pana Jezusa i otarła jego nogi swoimi włosami. I teraz spójrzmy krótko na te dwie sytuacje. Łukasza 7:47, mamy jedną tą sytuację z tych dwóch. Łukasza 7:47. To w sumie końcówka tej sytuacji, gdzie właśnie ta kobieta wytarła, Maria wytarła z włosami swoimi stopy Pana Jezusa. I tu czytamy w Pana Jezusa słowa w Łukasza 7:47. Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Tu zobaczcie, jest powiązane jej miłość. Widać jej miłość. Że ona z miłości to zrobiła. I ten człowiek, ten faryzeusz, który z Jezusem tu rozmawiał, bo tutaj jest mowa, Jezus rozmawia z faryzeuszem. No, ten faryzeusz mógłby wiele rzeczy podać jako przykłady swojej pobożności. Faryzeusze często pościli i dawali bardzo dokładnie dziesięcinę, wyliczali. I bardzo wiele rzeczy robili. Ale pierwsze przykazanie było pomijane. Ich motywacją nie była miłość. Ale raczej po prostu właśnie chcieli sami sobie zarobić u Pana Boga. Po prostu zasługi, tak? Zasłużyć sobie na coś. Ale tu mamy tą jedną sytuację, a druga sytuacja jest w Jana 12:3. Także widać. Tak? Jana 12:3. Gdzie jest napisane Maria, Jana 12:3. Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. I może przeczytam jeszcze kawałek dalej do 6 wersetu. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł: nie dlatego, iż się troszczył o bogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Zobaczcie teraz, co to jest za sytuacja. Maria bierze ten funt drogiej maści nardowej. Kiedyś specjaliści wyliczyli, można wyliczyć, ile ona kosztowała na podstawie innych fragmentów pisma. I to by był roczny zarobek robotnika przeciętnego w tamtym czasie. Także ile byśmy dzisiaj powiedzieli, powiedzmy, no nie wiem, jak ktoś zarabia 2000 euro, tak, no to powiedzmy, no nie wiem, te 24 tysiące euro, powiedzmy, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tak. I ona ma tą maść i dają Panu Jezusowi. Tylko na chwilę Pan Jezus dostanie tą maść i po maści. I zobaczcie, jakie oddanie tu widzimy. Oddanie.
Złoto tak dalej by nie było.
Dokładnie. Nie? Nie żałowała tego dla Pana Jezusa. Bereut. Tak? Nie żałowała. Tak jak dzisiaj ludzie żałują dać tego, co najlepsze Panu Jezusowi. Najlepsze ze swojego czasu. Czy ze siły, czy pieniędzy, czy czegokolwiek. I zobaczcie, w tej pierwszej sytuacji, kiedy włosami ocierała nogi Jezusa, uniżyła się, nie wstydziła się Pana Jezusa. Nie musiała, że ona, jak ja wypadnę w takiej sytuacji, kiedy ja coś takiego zrobię dla Pana Jezusa, to trochę wstyd, trochę tak, nie? Przed wszystkimi, tak tutaj ci faceci siedzą przy stole, a ja tam do niego z tymi włosami. Nie? Wtedy ludzie tak według zwyczaju tamtejszego opierali się na łokciach, nogi były tam gdzieś z tyłu. Tak, także naokoło nogi były, a tutaj stół był i wszyscy jedli. I ona tak podchodzi do niego tutaj, do tych nóg i ociera. Nie wstydziła się. Nie krępowała się uniżyć się przed wszystkimi ludźmi dla Pana Jezusa. Tak? A tutaj z kolei daje to, co najlepsze. I widzimy to jakby to samo u Piotra. Piotr też. On nie wstydzi się, że wszystko to zostanie o nim spisane. Tak? Głosi Ewangelię. Głoszą Ewangelię. Pierwsi apostołowie i uczniowie. I Piotr też głosi Ewangelię. Już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I to nie jest tak, że Piotr bierze na stronę wszystkich braci i mówi: wiecie co, ale weźcie tak dużo nie mówcie o tym, że się zaparłem Pana Jezusa, bo to trochę wstyd. Jak ja wypadam w tym, nie? No jak to wy możecie tak dużo mówić o tym, że ja Pana Jezusa zawiodłem? Weźcie, bracie, nie mówcie o tym tak często. Prawda? Ale on jest jakby przezroczysty. Mówi: tak, to byłem ja. To ja przyniosłem tą hańbę, a dzisiaj, ale pokutowałem i dzisiaj idę za Panem Jezusem. Nie wstydzę się mojego Pana. Na całego, wszystko mu oddałem. Nie? Niech to będzie przykładem, jak tego nie. Niech moje życie będzie przykładem, co ja zrobiłem, jak za nim nie iść wtedy. Jak te sytuacje, gdzie ja zgrzeszyłem, jak tego nie robić. Ale miłuję Pana całym sercem. Ale zobaczcie, że równocześnie mamy do tego postawę właśnie fałszywej, tak jakby granej miłości do Pana Jezusa. I kiedy czytamy Jana 12 właśnie dalej, tutaj od 4 do 6, to widzimy właśnie Judasza, który mówi, się oburza sztucznie przed wszystkimi uczniami. I przed wszystkimi uczniami mówi: jak takie marnotrawstwo, jak całkiem inaczej, lepiej to można zrobić. Przecież biednych tylu mamy. I co za, czy ona nie ma, nie rozumie, co tu trzeba robić, ta kobieta? Nie. O wiele lepiej by mogła to wszystko zrobić. I co musiało wtedy powstać w innych uczniach, jak oni patrzyli na to?
ale pobożny człowiek. Ten ma rację. Troszczy się o ubogich, ale on jest pobożny.
I dlatego później już przy wieczerzy ostatniej, jak Jezus powiedział, jeden z was mnie zdradzi, to nikt nie mówił tak, o, na pewno Judasz. Tylko każdy mówił, ja? Czy on mnie mówi? Czy on mnie mówi? Może on o mnie mówi? Każdy był w szoku. Nikt by tego nie podejrzewał, że Judasz taki teatr odstawił tam. A kiedy Jezus powiedział do niego, rób co masz robić. Judasz wyszedł. To oni wszyscy myśleli, że to ma związek z tym, że coś na biednych, żeby zakupił jedzenia dla biednych. Prawda? Czyli zobaczcie, że tak funkcjonuje religijność właśnie. Nikt by nie przypuszczał, że on jak taki gorliwy dla Pana Jezusa, że on mógłby jednak być zdrajcą. Ale przez cały ten czas było to, co tu jest napisane pod koniec 6 wersetu. Mając, ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Czyli jego serce było podzielone. Nie służył Panu z całej siły. I z całego serca. Ale to w jego sercu była mamona, grała bardzo dużą rolę, inaczej by nie kradł. Nie kradł. Jest, i on nie wierzył w to, że Pan Jezus o tym wie. On tego nie przyjmował do wiadomości, że on jest Bogiem, który go widzi. Nie bał się go. Nie wierzył tak naprawdę do końca. Ale wróćmy do 5 Księgi Mojżeszowej, do 6 rozdziału. I moglibyśmy właśnie tutaj powiedzieć, no dobrze, ale to wszystko przecież jest do Izraela. My dzisiaj, którzy żyjemy pod nowym przymierzem, i Żydzi, i nie Żydzi, to czy to nas też jakoś dotyczy? To czemu to by miało nas dotyczyć? Kiedy zerkniemy, to właśnie 6 rozdział, czytaliśmy 5 werset. I 6 werset mówi: niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu, mówi Bóg. Tak? 6 werset. Dużo, dużo słów, dużo, dużo nakazów jest właśnie w Księdze Mojżeszowej zawarte. I tu jest napisane, że żeby te słowa były umiejscowione w sercu człowieka. Noś je w sobie. Tak jakby Bóg mówił. I kiedy spojrzymy do pierwszego listu Jana i do 5 rozdziału, 5 rozdziału pierwszego Jana, to widzimy, że tak naprawdę coś takiego też jest w naszym życiu jako dzieci Bożych. 1 Jana 5 rozdział i 3 werset mówi tak, Jan pisze tak, apostoł miłości jest nazywany Jan, tak, często, mówi dużo o miłości. 1 Jana 5,3 mówi, na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Nie są uciążliwe. I to jest coś, co tylko dziecko Boże może mieć. Ponieważ jeśli ktoś nie jest dzieckiem Bożym, to ta ostatnia część tego wersetu, a przykazania Jego nie są uciążliwe, ona nie będzie się zgadzać. Będzie zawsze walka. Walka w myślach. Walka z pragnieniami. I oczywiście u dziecka Bożego też są walki w środku. Rzeczywiście tak jest. Ale kiedy pełnisz wolę Bożą, kiedy już robisz to, po pierwsze masz do tego siłę, Bo tak jak śpiewaliśmy, Jezus z Judy Lew, On zwycięzcą jest. On zwyciężył diabła moc. To znaczy, że dziecko Boże po pierwsze ma moc, żeby przeciwstawić się grzechowi. A po drugie, kiedy już to zrobi, kiedy trwa w woli Bożej, to wtedy przychodzi z tego pokój, radość, zadowolenie. Zufriedenheit, tak? Zadowolenie, tak. I to jest coś, bo życie Boże jest dziecko Boże po prostu. I wtedy rzeczywiście jest tak, że miłuję Boga, dlatego przestrzegam Jego przykazania i z tego mam pokój, też radość.
Radość po niemiecku?
Radość jest Freude, tak? Bo w religijnym biegu, czyli jeśli to jest tylko religijność, że człowiek po prostu tylko mozolnił, a to wolno, tego nie wolno, to trzeba, tego nie trzeba, to nie przynosi pokoju. I to nie sprawi, że będziemy radośni. To raczej mozul. Marność i mozul. Ciężka praca. Dlatego bez Pana Jezusa próbować miłować Boga, bez Pana Jezusa w sercu, to jest walka stała, mozul stały.
Muszę, że chcę.
Tak.
A jak muszę, to jest zawsze ciężko.
Tak. Dokładnie. Dlatego to można powiedzieć też, to miłowanie z całego serca Pana, to dla wszystkich dzieci Bożych jest na pierwszym planie. Dlatego w ogóle robimy to, co robimy. Dlatego chcemy być Panu posłuszni. Nie dlatego, bo chcemy zasłużyć, żeby On nas troszkę bardziej kochał. Bo nawet bardziej nie może kochać już. Nie da rady bardziej nas kochać, niż On kocha. Tak. Ale ponieważ przyjmujemy Jego miłość, to z tego wypływa nasze posłuszeństwo. I kiedy spojrzymy tutaj dalej na wersety, właśnie piąta Mojżeszowa, szósty rozdział, od wersetu szóstego i dalej, to czytamy właśnie o przykazaniach, które są w sercu, szósty werset. Noś te słowa w swoim sercu. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to wtedy nie działało za dobrze u Izraelitów? Nie działało za dobrze wszystko u Izraelitów.
Ciężko.
I dlatego w księdze Jeremiasza, w 31 rozdziale księgi Jeremiasza, Pan Bóg zapowiada, tak jakby byśmy powiedzieli dzisiaj, update. Tak? Aktualizację. Po prostu ze względu na serca Izraelitów to nie działało tak, jak powinno. I kiedy spojrzymy do Jeremiasza, 31 rozdział i 31 werset, powiedzmy do wersetu 33, czy 4, Jeremiasza 31, 31 do 34. No, znacie to na pewno. Czytamy tu, oto idą dni, mówi Pan, mówi Jahwe, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Jahwe. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon, czy moje prawo, w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Te nowe przymierze, o którym jest mowa, one stały się konieczne, potrzebne. Bo zerwali, Izrael i Juda zerwali to stare przymierze. Nie byli w stanie Boga tak kochać, jak On tego by się spodziewał. Tak. I dlatego Bóg to mówi, że nadejdzie czas, wtedy jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa było, nadejdzie czas, że zawrę nowe przymierze. Inne. I tu jest napisane, że ono się z Izraelem i Judą jest zawarte te przymierze. Z Izraelem i Judą. Zauważcie, że te przymierze nie jest zawarte z poganami. I dlatego w liście do Rzymian apostoł Paweł wyjaśnia później, że jako wierzący nie Żydzi, jako wierzący z nieżydów, że zostaliśmy przyłączeni do tego przymierza. Do tego drzewa. Chociaż to nie nasze tak naprawdę było. Ale Pan Bóg chciał pogan tak samo zbawić. I kiedy zobaczymy w Jeremiasza, tu jest napisane, że w 33 wersecie, że złożę moje prawo, zakon czy prawo w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. I to jest ta nowa jakość, moglibyśmy powiedzieć. To jest coś, co my mamy. Czego Izrael na pustyni nie miał. Dlatego potrzeba było niesamowitych znaków co chwilę. Przeszli przez morze, ale miesiąc później już narzekają. Widzą słup ognia, gdzie Pan Bóg prowadzi, widzą słup ognia i to cały czas widzą. I mimo tego ponadnaturalnego znaku narzekają. Bo serce nieprzemienione. A tutaj Pan Bóg mówi pod nowym przymierzem, serce przemienione. Zmieniam wszystko w środku. I właśnie z tą wiedzą, kiedy spojrzymy na 5 Mojżeszową 6:6, to tu widzimy, że to jest to, co jest dzisiaj dla nas o wiele bardziej możliwe. Miłować to, co jest Pańskie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego. I Bóg nam dalej tłumaczy jeszcze, co to znaczy z całego serca Boga miłować. 7 werset mówi, czytamy w 7 wersecie, będziesz te przykazania wpajał w twoich synów. Będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Werset 7, tak? Zastanawiałem się nad tym wersetem. I zastanawiałem się, dlaczego Pan Bóg jakoś takie mówi, że słuchaj, i tutaj też, i wtedy też, i wtedy też będziesz te sprawy poważnie brał, będziesz o nich rozmyślał. I znów się zastanawiałem, czy Pan Bóg chce, żebym tylko cały czas myślał o przykazaniach. Takie przykazanie, siakie przykazanie. Biblia mówi to, Biblia mówi tamto. Czy o to tu chodzi? Zobaczcie, że dzisiaj jest coś takiego, widzimy to, jak się rozejrzymy naokoło, że jest bardzo łatwo znaleźć ludzi, którzy kochają Pana Boga w niedzielę. Albo przynajmniej tak wygląda to. Na nabożeństwach i mszach, tak? Na różnych rodzajach nabożeństwach i mszach, w najróżniejszych kościołach, w niedzielę każdy się pomodli. To każdy uklęknie, powiedzmy, tak? Każdy zaśpiewa pieśń ku chwale Boga. Ale tu jest napisane, będziesz o nich mówił, o tych przykazaniach, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się, wstając. Koniec wersetu 7. Czyli w czasach, byśmy powiedziały, niekonwencjonalnych. W czasach, które są... No przecież o takich rzeczach się nie mówi rano i wieczorem i w południe. Nie? W niedzielę się mówi o rzeczach o Panu Bogu. Ale przecież nie we wtorek wieczorem. We wtorek wieczorem mamy inne zajęcia, ale przecież nie będziemy tam, w Pan Bóg przecież nie ma miejsca żadnego. We wtorek wieczorem. Przykładowo. Ale zobaczcie, Pan Bóg mówi, to on będzie cały czas ci towarzyszyć. Cały czas. I znów, dla człowieka, który nie jest dzieckiem Bożym, to znów by była religijna praca. Niesamowity wysiłek. Udręka. Zmienia się to przez nowe życie, które wchodzi do serca człowieka. I czytamy tutaj też, może tak, będziesz je wpajał w twoich synów. Tak? To jest początek 7 wersetu. Będziesz je wpajał w twoich synów. Musimy sobie najpierw pomyśleć, że dla nich to było bardzo ważne, bo oni nie mieli tego, co my. To nie było tak, że każdy miał swoje zwoje, swoją, że tak powiem, Biblię, swoje księgi mojżeszowe i sobie wieczorem sobie otworzy, sobie poczyta. Nie? Tylko ewentualnie czytało się to co jakiś czas. Co jakiś czas była okazja w ogóle, żeby to usłyszeć. I stąd było bardzo ważne dla tych ludzi tamtego czasu, żeby uczyć się na pamięć rzeczy. I za czasów Pana Jezusa były na przykład takie sytuacje, że jak rabbi, jakiś nauczyciel religijny do swoich studentów mówił jakieś, dzielił się jakimś kazaniem, to było częściowo nawet tak, że wymagał od nich, żeby oni mogli powtórzyć słowo w słowo to, co on powiedział. Rzeczy, które były mówione, oni musieli uczyć się, oni się uczyli tego na pamięć, mieli bardzo dobrze uczyć się na pamięć, lepiej niż my dzisiaj. Ze źródeł historycznych wiemy o różnych takich sytuacjach, które to pokazują. Przykładowo były taka sytuacje, że ktoś był taki konkurs i wiersze się mówiło. Tego nie mam wiedzy historycznej z tego czasu. Ktoś mówił wiersz po prostu na konkursie, wierszu, tam w wierszach. Gedicht.
No konkurs.
Wettkampf.
Wettbewerb.
I ktoś powiedział taki bardzo długi, ładny wiersz. I ktoś inny wstaje i mówi, hej, to plagiat, on ukradł mój wiersz. To jest mój wiersz. I ten, tam ci ludzie, którzy to rozsądzali, ten konkurs, mówili, no ale to udowodnić, jak to jest twój wiersz. I on wstał i powiedział dokładnie w słowo ten wiersz. Pff, od razu. Tylko raz słysząc ten wiersz. Takim dobrym był uczniem po prostu. I później mówił, nie, ja tylko żartowałem, chciałem pokazać, jak dobrze umiem jak dobrą mam pamięć. I dzisiaj to tak dla nas brzmi takie śmieszne i w ogóle po co, nie? Taki, jak żart to brzmi, nie? No akurat dla niego to był żart. Ale to rzeczywiście ludzie tak ćwiczyli swoją pamięć w tamtym czasie. Bez tego, co mamy dzisiaj, nie? Tych wszystkich informacji. Dzisiaj mamy dużo informacji, dużo internet, gazety, telewizja. A wtedy dobra koncentracja była. Bardzo ważna była koncentracja. Dokładnie. Tak. I możemy powiedzieć, no dobrze, to my tego już nie potrzebujemy. Ale to, czego potrzebujemy dzisiaj, powinniśmy nasze dzieci pewne rzeczy wszczepić. Też w przypowieści Salomona mówią o tym, że to, co za młody jest dziecko, co nauczymy go, to zostanie w nim. I dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, co zainwestujemy w nasze dzieci, duchowe dobro, które my dzisiaj nie zainwestujemy, możemy się spodziewać, że coś z tego wyrośnie. Jeśli nie inwestujemy w nasze dzieci, to też nic z tego nie wyrośnie. I wtedy często możemy spojrzeć wstecz i mówić, no ale, że moje dziecko się nie nawróciło. I wtedy dwa pytania. Pierwsze pytanie, a czy je uczyłeś? Czy je wpajałeś w mnie? Słowo Boże. I drugie pytanie, czy ono widziało w tobie, że ty tak żyjesz? Także tutaj chciałbym was zachęcić, żebyśmy wpajali w dzieci to, co jest dobre. I może jeszcze werset 8 i 9. Chciałbym zerknąć na wersety 8 i 9. I tutaj w wersecie 8 czytamy: przywiąże się jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Te przykazania. Jako znak do twojej ręki i przepaska między twoimi oczami. Z czasem wynikła u Żydów taka tradycja, że rzeczywiście wiążą sobie takie paski z takimi pojemnikami na ręko i na czoło. I tam fragmenty właśnie z Piątej Księgi Mojżeszowej mają w tym. Tylko pytanie jest, co to ma dać? O co tu chodzi? Czy to zmieni coś w jej życiu? I zastanawiałem się nad tym i pomyślałem sobie, w Szlachter, nie wiem, to chyba Szlachter macie, tak? W niemieckim tłumaczeniu jest napisane, że będzie to jako przepaska, jako przypominające, jako przypomnienie. Właśnie, po niemiecku Erinnerungszeichen. Będzie to znakiem, który coś ci przypomina. Tak? I zobaczcie, że to jest ręka i oczy. Ręka i oczy. I ręka i oczy, tutaj ma być przypomnienie o Bożych przykazaniach. Ręce i oku. I teraz co znaczy ręka? No ręka znaczy robię coś, postępuję, tak? Czynię coś, działam. A oczy znaczy patrzę na coś, widzę, odbieram coś. Czyli co? Kiedy robię coś, pamiętam o Bożej woli. Robię to patrząc na Bożą wolę. Pamiętam o tym. Kiedy patrzę na rzeczywistość, pamiętam o Bożym przykazaniu, o Bożej woli. Nie żyję bezmyślnie, jakby Boga nie było w jakiejś części, nie wiem, mojej dziedzinie mojego życia czy codzienności, ale On jest. Jego wola jest i ona, ja chcę ją wykonywać. I tak samo werset 9, zobaczcie. Wypiszesz te słowa, tak, na drzwiach, o drzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Co to znaczy? Wejście do mojego domu i tam jest wypisane Boża wola. Czyli jeśli ktoś przychodzi, on widzi, ja wchodzę do domu człowieka, który to wszystko dla niego jest najważniejsze.
Na zewnątrz już widać, że to jest
świadectwo. Tak, to jest dla tego człowieka w centrum. Jozue powiedział, ja i mój dom służyć będziemy Panu. I tak samo tutaj wypiszesz to na Twoich drzwiach, Twojego domu. Ja zastanawiałem się, czy mamy przykład w Biblii, gdzie Pan Bóg powiedział, ten człowiek miłował mnie z całego serca, z całej duszy, z całej siły. I zobaczcie, że Jezus wypełnił, On jest wszystkim, wszystko we wszystkim, jak powiedzieliśmy. Mówiliśmy, On jest królem, sługą, prorokiem, ofiarą, przyjacielem, pocieszycielem i wszystkim, tak? Ale kiedy czytamy na przykład Stary Testament, widzimy, że w niektórych, w królach lub prorokach często była część tego. Część tego. Nie było tej doskonałości i tej pełni. Na przykład arcykapłan, kiedy nawet choćby był takim pobożnym człowiekiem, kiedy składał ofiarę, składał ją też za siebie. Czyli i on był, potrzebował przebaczenia. Czyli i on nie był doskonały. Nawet gdyby w pewnych dziedzinach był wielkim przykładem. I podobnie było z królem, który nazywa się Jozjasz. No zobaczymy po niemiecku, jak się nazywa. Otwórzmy drugą królewską. Zwajda właśnie, druga królewska. I czytamy świadectwo w 23 rozdział. Mówi nam o tym, tak jakby Bóg ocenia jego życie, jego postawę. Jego życie, jego służbę. Druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział i 25 werset. O ile Dawid był wyjątkowy, król Dawid. Jezus, Bóg powiedział o nim, to był król według Bożego serca. Tak, i było wielu takich królów, którzy byli szczególni. I ten król judzki też jest szczególny. Z Pezondas, tak? Jest szczególny, król judzki. Druga królewska 23-25. I tu jest napisane, nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich ściśle według prawa Mojżeszowego. Po nim też już nie wystąpił taki jak on. Co za świadectwo, prawda? To znaczy, że jeśli spojrzymy na jego życie, to zobaczymy, jak to powinno wyglądać takie miłowanie z całego serca, z siły. Przecież Bóg tutaj dał mu atest, dał mu świadectwo. To jest ten człowiek. Tak on żył. Odpowiednio. Jak tego żądałem. Prawda? I teraz nie będę tego wszystkiego czytał, żeby kończyć już powoli, ale chciałbym krótko zajrzeć, czym charakteryzowało się jego życie. Najpierw przeczytajmy w 22 rozdziale, najpierw tak, taka sytuacja w wersecie 8 jest opisana. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Co tu się działo? Po długim czasie bałwochwalstwa w Judzie, było długi czas bałwochwalstwa i w ogóle nawet prawo Mojżeszowe i księgi Boże gdzieś tam były zakurzone, schowane, nawet nikt nie wiedział nawet gdzie. To jest często stan człowieka. Boże Słowo, jeśli mówimy o papierze, gdzieś tam stoi, zakurzone leży, gdzieś w szafce. Albo częstokroć przynajmniej w sercu jest zakurzone. Gdzieś tam sobie leży i tak człowiek się bardzo nie przejmuje. I teraz tutaj tak znajdują ten zakon pański, prawo Boże. I w wersecie 10 do 11 czytamy reakcję tego króla Jozjasza. Kiedy on słyszy te wszystkie słowa. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy wtedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. I rozdarcie szat oczywiście mogło mieć różne znaczenie. Wiemy, że faryzeusze rozdarli swoje szaty, kiedy Jezus powiedział, że jest Synem Bożym. Tak? Bluźnierstwo! I rozdarli swoje szaty. I nawet w pewnym fragmencie Pisma Świętego Bóg mówi: rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Bo rozdarcie szaty oznaczyło po prostu takie oburzenie, takie święte oburzenie, tak? Empörung. Tak? I tutaj widzimy, ale tu widzimy w tym fragmencie więcej niż tylko takie coś zewnętrznego. Bo za tym czytamy, że ten król od razu działa, od razu działa. On jest przerażony jest tą wiadomością, że lud Boży tak daleko odstąpił od Boga żywego. I w wersecie 18-20 czytamy, co Bóg mówi o tym królu, o jego reakcji. I tu widzimy, że Bóg widzi jego serce i odkrywa, mówi mu, co będzie, bo widzi jego serce. 18-20. Królowi Judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznię Pana, tak powiedzcie. Tak mówi Pan, tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. I teraz uwaga. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem. I rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przed to usłyszałem i ja, mówi Pan. To też ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Także król czytał o tych zapowiedzianych przez Boga przekleństwach. Tak. W 5 Mojżeszowie jest napisane, jeśli nie będziecie mnie słuchać, do Izraela jest mowa. Tak, to zamiast błogosławieństwa będzie przekleństwo. I zobaczcie, kiedy ten król o tym usłyszał, powiedział, co się dzieje z moim ludem, to jest tragedia. On bardzo poważnie wziął te słowa. Bardzo poważnie. I dlatego zobaczcie, jak Bóg mu tutaj mówi, twoje serce zmiękło. Ukorzyłeś się przed Panem. Rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną. I Bóg mówi, ja usłyszałem. I zobaczcie, to jest to wejście, to tak jakby całkowite odwrócenie się, powiedzenie, to nie jest to, co my robimy. To jest wszystko źle, co my robimy. Ale zobaczcie, jaka jest sytuacja. Kraj jest w bałwochwalstwie.
Jeszcze raz?
W bałwochwalstwie cały kraj jest. Każdy robi, co chce. I teraz jest ten król judzki i mówi, wszystko musimy zmienić. Zobaczcie, jaką odwagę ten król musiał mieć. I musiał się bać, że komuś się to nie spodoba i że będą szykowali spisek na niego, żeby go usunąć. Po prostu. Bo tak było, tak się robiło. Tak się robiło, że się po prostu pozbywało króla niewygodnego. Ale on szczerze pokutował. I dlatego był gotów ponieść wszelkie konsekwencje. I o tym tu dalej czytamy. Werset 23 rozdział, 1-3, jakbyśmy przeczytali, to w domu na spokojnie sobie może przeczytajcie ten rozdział cały 23. Ale w 1-3 czytamy, że on mówi, on cały lud pcha do tego. Ludzie, znów przybliżmy się do Pana. Czytane całemu ludowi jest Słowo Boże. Tak? I on ciągnie za sobą lud Boży. Chodźcie znów do Pana. I tu widać serce dziecka Bożego, które z całej siły idzie za Panem. Ono, jego serce boleje o stan Kościoła. Dalej od wersetu 4 do 20 aż i nawet dalej później, od 4 do 20 czytamy o tym, co ten król wszystko burzy i niszczy. Wszystkie te bożki niszczy przez cały kraj. To niszczy, tamto niszczy, tutaj coś rozwala. Pozbywa się wszystkich bożków w całym kraju. I robi sobie przy tym mnóstwo wrogów. Ale wie, tylko Jahwe jest Bogiem i I zobaczcie, co on robi. To jest zakres jego wpływu jako król. Prawda? On ma jako król pieczę nad całą Judą. Panuje nad całą Judą. I dlatego w całej Judzie musi zrobić porządek. Przenosząc to na nasze życie, my mamy sfery, w których my decydujemy o pewnych sprawach. Jak będę kształtował mój dom? Formę, tak? Jak będę kształtował moją pracę? I Bóg wymaga, żeby to, co my możemy zrobić, żebyśmy robili. Niektórzy mówią, a Bóg wymaga, żebyś ty, nie wiem, szedł w całej okolicy i głosił Ewangelię. Że od ciebie cały Hamburg musi usłyszeć. A za parę lat musimy zobaczyć, no ilu się nawróciło. Nawróciło się 50 czy przynajmniej 20. Ale przedtem trzeba zapytać, ale czy Bóg powołał tego człowieka do tego? Do takich rzeczy. I takie rzeczy oczekuje od niego. Ale pytanie jest, które byśmy sobie zadać, tu gdzie mnie Bóg postawił? To, co mogę zrobić? Czy ja tutaj bożki w moim życiu i naokoło wyniszczam? Czy też one sobie stoją i po prostu sobie stoją, bo przecież no, to nie wypada. A dobra, już nie będę tam taki skrupulatny. Już też będę kończył tak wszystko na końcu. Także to jest, widać tutaj gorliwość z całego serca. Widać to oddanie, które było widać o Marii, o którym czytaliśmy przedtem. U Piotra. To jest to samo oddanie, ta sama miłość. U Piotra, u Marii. I Jezus pyta Piotra, czy mnie miłujesz? I jeszcze jedna może taka ważna rzecz. W wersecie 21 do 23, w wersetach 21 do 23, czytamy, że ten król mówi, słuchajcie, ale tu jest napisane, że my Paschę powinniśmy obchodzić jako Izrael. Cały Izrael powinien obchodzić Paschę. To jest napisane, a my tego wcale nie robimy. Już od króla, nie wiem jakiego, już nie robimy tego wcale.
Od czasów sędziów.
Od czasów sędziów to jest napisane. Czyli wszyscy królowie to zaniedbywali. I on mówi, ale zaraz, przecież tu jest napisane, mnie nie obchodzi, co robili tam ci królowie. My musimy się tego podjąć, musimy to zrobić. I on od razu to wprowadza w czyn. Tak? Od razu działa. I to jest taka nauka dla nas. Nie możemy powiedzieć, ale ona u mnie w zborze tego i owego ten brat nie robi. Tak? Albo nie wiem, w ogóle przez ostatnie 20 lat u nas coś jest, nie wiem, w ogóle ludzie nie zastanawiają się nad tym czy owym. Albo pastorzy, których znam, oni w ogóle tego nie nauczają czegoś tam. Tak. Ale ja muszę podejść do słowa i powiedzieć, ale Panie, Ty tu mi to zapisałeś, ja nie mogę tego zignorować w swoim życiu. Bo tak może być często, że żyjemy w świecie, który zaniedbuje Boże Słowo. Ale pytanie jest, czy ja w swoim życiu to Słowo biorę poważnie i je przestrzegam. I tego Pan ode mnie żąda. Także chciałbym Was zachęcić, może ostatnim wersetem, 24. Że czasami trzeba mieć na tę odwagę, żeby coś zniszczyć, od czegoś się odwrócić, żeby Pan nas wynagrodził. 24 werset przeczytam. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów, i bożki domowe, i bałwany, i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiały się w ziemi judzkiej, w ziemi Jerozolimie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Zobaczcie, że całe to postępowanie było wynikiem jego nawrócenia się, tak naprawdę. On się po prostu przebudził, on po prostu zobaczył te słowo, rozdarł szaty i te szaty pozostały rozdarte do samego końca.
aby przywrócić ważność. Tak, żeby znów to wszystko było, co Pan dał, żeby to było w życiu Judy. Tak? Także chciałbym Was zachęcać, uczmy się w praktyce, jak Pana kochać z całego serca.
Amen.
Amen.